Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy w naszej kolejnej cyklicznej audycji Oczami wikarego. Przed mikrofonami w naszym radio
ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz
i ksiądz Sebastian Konkol.
I co tam, Sebastianie, słychać u ciebie?
Wiele się dzieje w tym czasie. Pomimo takiego, można powiedzieć, jesiennego czasu, kiedy wieczory stają się coraz dłuższe, to jednak tych zajęć w życiu wikarego cały czas jest dość sporo. Za nami uroczystości listopadowe, uroczystości związane z Dniem Wszystkich Świętych, z Dniem Zadusznych. Teraz piękny czas, mówiący właśnie o tej miłości do naszego kraju, do ojczyzny.
A no właśnie, bo to my jesteśmy przyzwyczajeni, że w Kościele głównie obracamy się wokół świąt kościelnych, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy teraz uroczystość Wszystkich Świętych, ale Kościół to także ten wymiar narodowy i oczywiście w kościołach, myślę, że w prawie każdym kościele miała miejsce msza święta za naszą ojczyznę, za rządzących, za obywateli także, przede wszystkim także za obrońców naszej ojczyzny, którzy walczyli o niepodległość. I to jest takie dość ciekawe doświadczenie, ponieważ to jest taka okazja, gdzie tego Pana Boga trzeba przełożyć na to życie codzienne. Wiadomo, że my go przekładamy, staramy się przełożyć w każdym kazaniu, rozważając Ewangelię, ale na to życie codzienne w tym duchu narodowym. I muszę przyznać, że dla mnie trochę to było problematyczne pod tym względem, że pierwszy raz przyszło mi mówić kazanie 11 listopada i zdałem sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe, ponieważ dobrze wiemy, że dzisiaj jest taka duża jakaś też presja ze strony osób świeckich i prośby, żeby nie mieszać się do polityki, żeby Kościół się nie mieszał do polityki. I teraz jak to mądrze pogodzić, żeby powiedzieć o ojczyźnie, o miłości do ojczyzny, ale żeby też nie mówić właśnie tak politycznie, nie? Tylko żeby to wszystko w Duchu Bożym się odbywało.
Co do tego mieszania się do spraw danego kraju, ojczyzny, abstrahując całkowicie od polityki, trzeba takim osobom jasno wytłumaczyć, co się działo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy właśnie pierwsi chrześcijanie jeszcze przed edyktem mediolańskim, czyli przed tym dekretem cesarza Konstantyna, który w 313 roku zrównał religię chrześcijańską z pozostałymi religiami w Cesarstwie Rzymskim, a później po dekrecie Teodozjusza, który ustanowił chrześcijaństwo jako tą główną religię panującą w Cesarstwie Rzymskim, chrześcijanie zawsze modlili się za władcę, bez względu na to, czy ten władca ich prześladował, czy ten władca dawał im jakiekolwiek przywileje, czy też stanowił, że oni byli tą religią wiodącą w danym czasie.
A też to ma też drugi taki wymiar, że modlimy się, wierzymy, że nasza ojczyzna jest w niebie, tak święty Paweł przecież pisze w jednym ze swoich listów. I ta miłość do naszej tutaj tej ziemskiej ojczyzny ma w nas pobudzać tą tożsamość, że ja należę do jakiejś narodowości, do jakiejś ojczyzny właśnie. I przez to, to mi pomoże zrozumieć i lepiej pojąć miłość do tej ojczyzny, która także jest w niebie, że to jest moja ojczyzna, o którą muszę zadbać, o którą muszę zawalczyć w swoim życiu i którą muszę kochać.
To jest bardzo trafne spostrzeżenie, które mówisz, ponieważ ja dostrzegam w tej miłości do naszej ojczyzny, do budowania tej ojczyzny tutaj, tej wspólnoty danego narodu, widzę to właśnie porównanie do tego, w jaki sposób my żyjemy tutaj, jak będziemy żyli później w niebie. Jeżeli tutaj będziemy stanowili jakąś jedną, taką można powiedzieć zwartą grupę ludzi, która idzie ku jednemu kierunkowi, czyli ku dobru wspólnemu, to wtedy będzie też nam później łatwiej w tym Królestwie Niebieskim wychwalać wspólnie Pana Boga. Ja muszę powiedzieć z takiej perspektywy, o której też już powiedziałeś, że pierwszy raz przyszło ci mówić kazanie za ojczyznę. Ja w tym roku mówiłem to kazanie po raz drugi w swojej parafii w Chełmcach i muszę powiedzieć, że zarówno jak i w ubiegłym roku, tak i w tym roku nie obyło się bez wzruszenia. I rzeczywiście, mówiąc to kazanie, miałem takie przeświadczenie, że poruszam tematy dla tych ludzi, którzy są na tej mszy, naprawdę ważne. Bo co jest dla mnie istotne, żeby w takiej chwili powiedzieć? Przede wszystkim pokazać to, że historia ma dla nas ogromne znaczenie. jak chociażby w tej mojej parafii historia jednego z księży, który walczył, może niezbrojnie, ale o wolność ojczyzny jako jedyny kapłan, który w zaborze rosyjskim tutaj w naszej okolicy nie dał się namówić na mówienie kazań po rosyjsku. On jedyny mówił tutaj w całym dekanacie kazania po polsku, ksiądz Ozimecki, na którego grobie później składamy kwiaty.
A wiadomo, jak to się skończyło? Prześladowali go za to?
Jest pochowany na naszym cmentarzu.
A no właśnie. Natomiast odnośnie tego święta 11 listopada mi przyszła taka jeszcze jedna refleksja, ponieważ oprócz tego, że jestem księdzem, jestem też trochę muzykiem. Przez wiele lat byłem organistą. I to jest też nie tylko moje zdanie, ale myślę, że większości księżów, że nieustannie słabnie śpiew w kościele, znajomość pieśni religijnych. I przy okazji 11 listopada, kiedy po mszy świętej przemaszerowaliśmy pod pomnik, zauważyłem, że również pieśni patriotyczne trochę poszły w zapomnienie i trochę mi się tak smutno zrobiło, kiedy byłem jedną z nielicznych osób, która przy wtórze orkiestry podejmowała śpiew tych pieśni patriotycznych. Natomiast no, gdzieś ta pierwsza zwrotka, gdzieś tam widziałem, że komuś się może coś kojarzy, ale kiedy już poszła druga zwrotka, no to już to gorzej wypadało. I myślę, że byłoby warto zadbać w naszych domach zarówno te pieśni kościelne, które są taką częścią liturgii, ale także ten wymiar patriotyczny, żeby w ogóle śpiewać w domach. Myślę, że dużym problemem jest to, że słuchamy muzykę przez słuchawki, przez to gdzieś tam sobie potem nucimy pod nosem jakieś piosenki, ale my samych siebie nie słyszymy i często to byle jak potem śpiewamy. Nie śpiewa się w ogóle też w domach już, nie? Dlatego to taka moja prośba może po tym święcie narodowym, żeby może trochę właśnie wrócić do tej tradycji, zwyczajów, no bo wiele jest rzeczy, które możemy wspólnie, rodzinnie robić. Możemy pograć w planszówki, możemy poglądać film, ale możemy też wspólnie pośpiewać.
Zrobić sobie taki wieczorek patriotyczny właśnie śpiewając pieśni narodowe czy pieśni nawet i kościelne.
Tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, gdzie na różnych platformach internetowych jest dostępne karaoke, gdzie ten tekst leci, nawet pokazuje, wyświetla się w którym momencie co trzeba zaśpiewać. Dla chcącego nic trudnego.
Tak, to jest ogromne ułatwienie. Ja pamiętam, może tak troszeczkę abstrahując od święta odzyskania niepodległości, od rocznicy, to co się dzieje w sierpniu, 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Warszawie, kiedy na placu Józefa Piłsudskiego jest ten koncert, który jest też transmitowany, gdzie i warszawiacy, i też ludzie z całej Polski, bo też parę razy miałem okazję być na tym koncercie, śpiewają właśnie te piosenki powstańcze i myślę, że też można by przełożyć taki koncert właśnie na 11 listopada. Nawet tutaj w naszych środowiskach, w naszych parafiach zrobić takie właśnie wieczory, gdzie wspólnie, wspólnotami, parafiami śpiewamy te pieśni.
A tu akurat muszę pochwalić jedną z wiosek w mojej parafii, Michałów, gdzie taki wieczorek patriotyczny został zorganizowany po południu o godzinie 17 i nawet sporo ludzi się tam zgromadziło. Ja niestety nie mogłem w tym uczestniczyć ze względu na spotkanie także z młodzieżą w mojej parafii, ale ksiądz proboszcz uczestniczył i widziałem też fotorelacje i z tego co słyszałem, to bardzo dobry odzew, oddźwięk tego było. Udała się ta inicjatywa i myślę, że w kolejnych latach będzie kontynuowana.
I myślę, że właśnie w każdej wspólnocie, w każdej grupie społecznej jest taka tęsknota za tym, jak kiedyś to świętowano, że my w tej naszej takiej nowoczesności, w takim pędzie codziennym zapominamy i tak naprawdę odchodzimy od takiego pięknego, tradycyjnego obchodzenia tych uroczystości listopadowych.
No tak, bo stękać, że o, kiedyś to było, to jest łatwo. No to jeżeli uważasz, że to było dobre, co było kiedyś, to zrób to dzisiaj. Po prostu podejmij działanie.
Oczami wikarego.
I odnośnie tego działania, chciałbym tak jeszcze wrócić do naszej audycji, którą miesiąc temu mieliśmy. Wtedy mówiliśmy razem z zaproszoną młodzieżą na temat platformy, jaką jest TikTok. I dzisiaj tak chcielibyśmy też trochę porozmawiać.
Jako kolejny temat.
Jako kolejny temat i kontynuację w sumie obecność księdza nie tylko na TikToku, ale na pozostałych platformach, ponieważ mamy Facebooka, mamy Instagrama, mamy YouTube'a. Podejrzewam, że są jeszcze inne miejsca, za którymi nie nadążamy, gdzie już ludzie są, gdzie młodzi są, a nas jeszcze tam nie ma, bo nawet o tym nie wiemy. Chociaż ostatnio ktoś mi opowiadał o takiej aplikacji, to jestem trochę przerażony tą aplikacją, gdzie ta aplikacja wysyła powiadomienie i w ciągu tam krótki czas masz na zrobienie sobie zdjęcia przednim i tylnym aparatem. Co aktualnie robisz, widząc twoją twarz i tylny aparat, który pokaże, w jakim miejscu to wszystko się dzieje, gdzie ty jesteś. I w ten sposób się buduje zasięgi, podobno. Nie wiem, czy ja to dobrze mówię, bo tak mi ktoś ogólnie to tłumaczył. I jeżeli ileś razy nie zrobisz tego zdjęcia o oznaczonym porze, czasie, no to jakby wylatujesz z obiegu. Nie będzie sławny, że tak powiem, nie?
To sobie wyobraziłem właśnie, jakby wyglądało to zdjęcie. Ja na tle tutaj kalendarza bodajże, nie, takiej ścianki tutaj z logiem naszego radia, a na wprost jesteś ty.
Albo przy ołtarzu stoję, tutaj telefon wibruje, że zrób se zdjęcie.
Na tle tabernakulum i z wiernymi na sumie.
Tak, więc to widzimy, że te aplikacje robią się czasem bardzo niepoważne wręcz.
Niepoważne i myślę niepokojące, ponieważ no, o ile obecność księdza w internecie ma swoje zalety, i plusy i tak dalej, to z drugiej strony widzimy też pewne niebezpieczeństwo w tym.
Tak, no we wszystkim trzeba zdrowego rozsądku. Ja ostatnio od jednego księdza, który wybił się na jednej z platform właśnie internetowych, on powiedział taką mądrą rzecz: jeżeli chcesz być dobry, to zajmij się tylko jedną platformą, bo nie jesteś w stanie być obecny dobrze na Facebooku i na Instagramie, na TikToku na przykład. Czasowo nie wyrobisz. Byś musiał chyba rzucić kapłaństwo albo tylko nagrywać te filmiki. Nie. Jeżeli uważasz, że na przykład dobrze się odnajdujesz na Facebooku, no to działaj na Facebooku. Działasz dobrze na YouTubie? Działaj na YouTubie, nie? Czyli że mieć takie swoje miejsce, gdzie ja jestem i gdzie ludzie mogą mnie odnaleźć. I to nie jest takie głupie wbrew pozorom, zwłaszcza z punktu widzenia księdza, ponieważ ludzie wtedy wiedzą, że mam kazanie i moje kazania mogą w konkretnym jednym miejscu odnaleźć. A jeżeli będę tak, tu coś czasem stawię, no to zrobi się bałagan i ludzie przestaną orientować się, gdzie właściwie szukać, nie? Czegoś dobrego i na dany temat i danej osoby.
To jest prawda, zwłaszcza w takich stronach, może bardziej profilach, na przykład, które mają parafię. Ja jestem odpowiedzialny właśnie u siebie w sanktuarium w Chełmcach za prowadzenie właśnie tego profilu facebookowego, zresztą na którego wszystkich zapraszam. I staram się
do opatówka właśnie też zapraszam, też mamy.
Dobrze, do opatówka też zapraszamy. Ale właśnie jestem za to odpowiedzialny i wiem, że no już nie angażuję się w Instagrama, nie angażuję się w TikToka, tylko mam tą grupę odbiorców, która rzeczywiście jest do tego medium przywiązana. I wiem, że oni czekają na to, żeby tam raz czy dwa razy w tygodniu zawsze jakaś informacja się pojawiła. Ważniejsza, mniej ważna, jakiś artykuł udostępniony, czy jakaś rzecz związana właśnie z życiem w sanktuarium. Ale właśnie to jest, pokazuje właśnie to, że ci ludzie też tego potrzebują i wiedzą, że w to konkretne miejsce, tak jak powiedziałeś, mogą się udać.
Ja muszę przyznać, że dla mnie obecność na tych portalach jest bardzo rozwojowa. Ponieważ jakoś to chyba w okolicach świąt, nie, to było w marcu, za namową mamy i rodzeństwa założyłem sobie YouTube'a, żeby nagrywać swoje kazania i staram się tam je systematycznie zamieszczać. I dlaczego to jest rozwojowe? Ponieważ ja zacząłem tych kazań swoich własnych słuchać potem. I dzięki temu zacząłem orientować się, jakie błędy popełniam, że czasem nie dokańczam jakiejś myśli. No bo tak to jest, jak niektórzy wolą mieć napisane kazanie i sobie według punktów iść, to jest może trochę łatwiej. Jak ktoś mówi bez kartki całkiem, no to łatwo gdzieś tam wybić się z rytmu.
Popłynąć,
jak to mówimy w naszym żargonie. No i potem łatwo gdzieś właśnie wylecieć z myśli swojej i przez to kazanie może być czasem nieskładne w jakimś tam fragmencie, a ja nawet o tym nie wiem. I dopiero później słuchając tego, rzeczywiście tak było, nie? Albo też sama intonacja głosu, sposób mówienia i tak dalej. Ja założyłem ten kanał na YouTubie właśnie przede wszystkim z tą myślą, żeby rozwijać samego siebie, ale też no często ktoś mnie tam prosił, nie? Czy można gdzieś kazania posłuchać i to ja mówię, no oczywiście. Mówię, mam kanał, Mater Ecclesia się nazywa, zapraszam. I można wtedy w domu gdzieś, no bo nieraz tak jest, nieraz prawie ktoś chce coś więcej z niedzieli wyciągnąć. No i na przykład mówię, że no byliśmy na mszy, gdzie mówił kazanie jeden ksiądz, a chcielibyśmy na przykład jeszcze, co na ten temat mówi inny ksiądz, nie?
I tutaj sprowokuję pytanie dla ciebie. Jaki jest odzew, jaka jest reakcja właśnie ludzi, którzy, no załóżmy, przez przypadek trafiają na twój kanał? Czy jest jakiś kontakt z nimi, z tobą, czy jakieś komentarze? Jak to wygląda?
Główną grupą odbiorców to są moi parafianie, i no bo z nimi mam kontakt, tak? Ja na przykład nie walczę o jakieś tam zasięgi, o subskrypcje, bo mi na tym nie zależy jakoś bardzo. Tak jak mówiłem, pierwszy punkt to jest mój rozwój własny. Natomiast to jest bardziej takie narzędzie pomocowe, jeżeli ktoś prosi mnie, a prosi, czy naprawdę zdarza się, że ktoś mnie prosi, nie? Że chciałby jeszcze raz posłuchać tego i tak dalej. Byłem niejednokrotnie namawiany do tego, żeby założyć taki kanał, więc to zrobiłem po prostu pod wpływem. Natomiast też wiąże się to niestety z pewnym takim ryzykiem, że musisz być odporny na krytykę, ponieważ dobrze wiemy, że jest taka grupa ludzi, którzy słuchają takich kazań, konferencji tylko po to, żeby wyłapywać jakieś błędy, pomyłki, potknięcia i już, nie? Żeby
to heretyk.
Tak, żeby wykorzystywać w jakieś wojence w sumie nie wiadomo o co. Dlatego no, trzeba tu mieć jakiś też dystans do tego i mieć świadomość. Jeżeli wchodzę w świat mediów, gdzie to jest świat publiczny i każdy ma do tego dostęp, to muszę być gotowy na to, że to będzie czasem też krytyka, nie tylko pochwała, i czasem też krytyka nieuzasadniona, no bo niestety tacy są ludzie w internecie. Ja muszę mieć tego świadomość.
No jest to świat globalny, w który wchodzimy wtedy. Wtedy już nie głosimy tego kazania tylko i wyłącznie dla naszych parafian, których mamy w kościele, ale jest to kazanie skierowane no, do szerszej grupy odbiorców, do szerszego audytorium. I rzeczywiście tutaj, tak jak powiedziałeś, trzeba być gotowym na to, że będą te głosy sprzeciwu o wiele większe niż te, które byśmy usłyszeli w kościele. Bo w kościele każdy siedzi, wysłucha tego kazania, może go coś ujmie, może zapomni, może oko przymknie, a tutaj już ta osoba, która wchodzi na ten kanał, robi to z pełną świadomością, że chce tego wysłuchać, i tutaj możemy też rzeczywiście mieć te dwie drogi. Albo drogę krytyki, albo drogę tą właściwą, która powinna być, czyli docieranie do tego, co mówi też papież Franciszek, na te peryferia, do tych osób, które może niełatwo im dojść do kościoła jako budynku, ale chcą usłyszeć, albo przypadkiem natkną się właśnie na takie kazanie i może to być impuls do zmiany ich życia.
I tutaj ja jak mam przykład ze swojej rodziny, gdzie moja babcia jest osobą leżącą z racji podeszłego wieku.
Pozdrawiamy babcię w takim razie.
Pozdrawiamy babcię Natalię. I razem z ciocią zawsze czekają, i kiedy będzie wstawione moje kazanie, i słuchają tego kazania. Dlatego no, robię to z wielką radością, także z myślą o nich, nie? Że wiem, że moja babcia czeka, że będzie mnie słuchać. Pewnie nieraz przyśnie, jak to starsza osoba.
Ale na naszej audycji nie śpi.
O, mam nadzieję. Ale no właśnie, więc jest to też taka piękna satysfakcja, że swojej własnej rodzinie mogę w ten sposób służyć i swojej własnej babci. No, tak jak mówisz, nie? Wyjście do ludzi, którzy nie mają możliwości z racji wieku, choroby, do tego kościoła już dotrzeć.
Czyli właśnie widząc tą obecność duszpasterzy, księży w mediach społecznościowych, dostrzegamy ogromną szansę. Nie tylko, tak jak tutaj mówisz, dla swoich bliskich, dla parafian, ale właśnie dla wszystkich, którzy mogą spotkać się z tym słowem, i bez względu na to, czy jest to TikTok, czy jest to Facebook, czy inna jakakolwiek, nie reklamując tutaj oczywiście, platforma, jak chociażby no, w naszym radio, kiedy możemy rzeczywiście też słuchać mszy świętej, konferencji i tak dalej, to jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej, to głoszenie i spełnianie tej podstawowej misji. I wracając do tego tematu, od którego wyszliśmy, budowania tej wspólnoty tu na ziemi, aby później, będąc w niebie, już w tej wspólnocie trwać razem, wspólnie.
Oczami wikarego.
Odnosząc się na przykład do Facebooka, powiedzieliśmy sobie trochę o YouTubie, gdzie ja jestem obecny, ale mówiąc teraz na przykład o Facebooku, bo obydwoje prowadzimy parafialne konta na Facebooku, ale też mamy swoje prywatne jakby profile, I mnie na przykład trochę to drażni. Ja bardzo mocno prowokuję, żeby tego nie robić, że ktoś przez Messengera próbuje na przykład załatwiać sprawy prywatne, parafialne, szkolne.
Tak.
No to jest jednak prywatna moja platforma. W sensie uważam, że to nie jest odpowiednie miejsce, bo przede wszystkim ja nie widzę, kto jest tak naprawdę po drugiej stronie, bo na konto jakiegoś rodzica też może wejść uczeń, dziecko i tak samo pisać w imieniu rodzica. Dlatego ja zawsze przestrzegam, że sprawy takie parafialne, sprawy szkolne załatwiamy osobiście albo po kontakcie jakimś takim innym, ale nie przez Messengera i takie aplikacje, gdzie sobie piszemy i nie wiadomo, co tam w sumie się dzieje. Mnie to bardzo denerwuje i ja akurat, nie wiem, może ty masz inne doświadczenie.
Nie, ja właśnie dokładnie zgadzam się z tobą. Nawet pamiętam taką dosyć może zabawną sytuację, ale mieliśmy 4. rocznicę naszych święceń w maju tego roku. Byliśmy, no myślę, że możemy powiedzieć, na uroczystej kolacji.
Normalna świętowa.
Na normalnej kolacji, tak. Świętujemy pewną rocznicę ze sobą i w pewnym momencie czuję, że w kieszeni wibruje mi telefon. Dostałem dwie wiadomości od mamy jednego z moich uczniów. Co dany uczeń może zrobić na ocenę wyżej? No sam zdziwiłem się, że chciało jej się szukać mnie na tym Messengerze, ale też myślę, że ten dzień, godzina wieczorna, no to już nie jest ten czas, kiedy zwracamy się no, w takiej oficjalnej prośbie. Ja też odpisałem właśnie prosząc, że mamy dziennik elektroniczny. To jest oficjalne źródło naszego komunikowania się. To też mogło być wynikać z tego, że w czasach pandemii w wielu szkołach, wielu nauczycieli no, pracowało za pomocą Messengera, ale to nie jest nic oficjalnego. Także jeżeli piszemy do proboszcza, do parafii. Róbmy to właśnie w sposób taki jak najbardziej oficjalny, żeby to też miało swój ślad.
I dlatego myślę, że tutaj, na tej płaszczyźnie potrzebne by było wychowanie medialne, gdzie byśmy mogli pewne właśnie takie zasady przekazać.
Taki medialny savoir-vivre.
Tak, nie wszystko wszystkiemu służy, nie? Tak jak na przykład, może się mylę, ale w mojej opinii platforma Twitter jest taką platformą do takich właśnie oficjalnych komunikatów, gdzie są obecni premierzy, prezydenci, jacyś ważni ludzie, czy księża też jacyś znani. Ale to są takie właśnie krótkie wpisy, tak zwane tweety, które mają, ale właśnie jakiś taki wydźwięk bardziej oficjalny, nie? Pewnie może mniej oficjalne też są, nie mówię, że nie. Natomiast już inne platformy chyba tego aż tak nie mają. Nie
tak, wystarczy zauważyć chociażby wiadomości, kiedy czytamy, kiedy słuchamy wiadomości, informacji w telewizji czy w radio, że prezydent albo premier na Twitterze napisali to i to. Albo jakiś polityk na Twitterze napisał to i to, a nie na przykład na Facebooku.
Czyli
albo na Instagramie.
No właśnie, czyli każda platforma jakby ma trochę inny wydźwięk.
Czyli ma swoją celowość, ma swój...
To jest target słowo.
Inny target, inną grupę odbiorców.
Czyli do innej grupy odbiorców, dokładnie. To są te słowa takie ze świata mediów, które my się posługujemy.
To my ale chyba mamy najszerszy target, bo nam, bo nie mówimy do wszystkich.
Mówimy do młodych, mówimy do starszych.
Tak.
Mówimy przede wszystkim do samych siebie też, nie? Ja ostatnio właśnie taką piękną myśl usłyszałem, że jeżeli ty sam nie zachwyci się swoim własnym kazaniem, to jak mają się ludzie nim zachwycić? I to mi się właśnie...
No rzeczywiście, piękne.
No bardzo mi się to spodobało, no bo tak jest. Jeżeli ja się nie jestem przekonany do tego, co mówię, no to jak ja mam kogoś przekonać? I to jest, tak, nie powiem, bo ostatnie kazanie tak dużo uwagi zwracałem na to. Czy mnie to zachwyca, co ja mówię? Nie, no to trzeba to inaczej. Może inaczej ugryźć tą Ewangelię. Może posłużyć się jakimś czytaniem ze Starego Testamentu. Ale właśnie, żeby się zachwycić tym słowem. Mieliśmy takiego profesora w seminarium, który zawsze nam powtarzał, no zachwyć się.
Tak, zachwyć się. Dokładnie, to jest rzeczywiście bardzo trafne spostrzeżenie, żeby rzeczywiście zachwycić się i wierzyć przede wszystkim w to, co mówimy, żeby to nie było takie na siłę mówienie danej rzeczy, tylko żeby rzeczywiście wierzyć w to, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, jesteśmy ludźmi ufającymi Panu Jezusowi, a zarówno ty jako kapłan, ja jako kapłan, inni księża, mówimy to właśnie sprawując mszę świętą, robimy ją w osobie Chrystusa, tak? Czyli nauczamy tak jak Chrystus.
Oczami wikarego.
A Jeszcze wracając tak do tej platformy Facebook, nie wiem jak to nawet powiedzieć, ale tak jak prowadzi się jakąś dyskusję, nie? I ktoś chce się wypowiedzieć na jakiś temat, to zauważam, że coraz częściej prowadzi się dyskusję obrazkowo-memową. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
Że, to, co powiedziałem miesiąc temu w czasie naszej audycji.
Że ktoś nie umie się wypowiedzieć na jakiś temat, to wkleja sobie jako w obrazku czyjąś wypowiedź jako swoją. Mówię, a czy nie umiesz tego samemu powiedzieć swoimi własnymi słowami?
Bo to jest niebezpieczeństwo wracania do pisma obrazkowego.
No tak, nie? Ale mi chodzi sam fakt, że ludzie generalnie wydaje im się, że mają argument i wklejają to jako swój własny, nie? Mówię, jeżeli to jest twoje własne, no to po co wklejesz ten obrazek? No napisz to samemu, jeżeli się z tym zgadza. I się okazuje potem, że jak pociągniesz ten temat, no to nie umiesz rozwinąć swojej wypowiedzi, no bo tak tylko to są takie hasła zasłyszane gdzieś tam, przeczytane, ale nic za tym się więcej nie kryje. I mnie na przykład takie dyskusje bardzo męczą, dlatego ja mam generalną taką zasadę, że nie prowadzę większych dyskusji na Facebooku, nie komentuję za bardzo. Nie dlatego, że kogoś nie lubię, tylko wiem, że taka dyskusja jest bezcelowa, że ktoś siedzi teraz przy Wikipedii czy jakichś tam portalach, będzie wyszukiwał, byle mi coś odpowie. Nie o to chodzi. Proszę bardzo, zapraszam na kawę, możemy spotkać się, porozmawiać na dany temat, ale nie w ten sposób.
Żeby to była jak dyskusja przede wszystkim merytoryczna, a dzisiaj człowiek, dzisiejsze społeczeństwo jest takim społeczeństwem tworzącym bardzo lakoniczne komunikaty. Bardzo krótko, jasno spojrzeć na daną rzecz i opowiedzieć ją najkrócej, jak się tylko da. Dlatego tweety, dlatego posty, dlatego krótkie relacje, dlatego krótkie prezentacje danego zdjęcia. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Idąc jeszcze tym tropem niebezpieczeństw portali internetowych i obecności księży na różnych portalach internetowych, musimy też o tym troszeczkę powiedzieć, że często jest tak, że możemy spotykać się z jakimiś raz niewłaściwymi, raz postami, informacjami zamieszczanymi przez księży, ale też myślę, że też często są zabawne jakieś sytuacje związane z nawet zdjęciami, czy jakimiś rzeczywiście informacjami dotyczącymi konkretnie jakiegoś zachowania.
Mnie na przykład najbardziej drażni to, że jeżeli jakaś osoba robi się znana w świecie mediów, na przykład na Facebooku, no to ona włącza się w takich osobach takie poczucie misji, że nieważne jaki jest temat, ale ja muszę się wypowiedzieć. Czy ja mam coś do powiedzenia, czy nie, czy się znam w tym temacie. Ja muszę się wypowiedzieć, bo jestem osobą znaną i tyle.
Jestem ekspertem w danej dziedzinie.
No właśnie.
Może nawet nie w danej dziedzinie, tylko jestem ekspertem. Mam prawo do powiedzenia.
No ale zobacz,
muszę się wypowiedzieć.
Ale zobacz, że jak się zaprasza ekspertów do telewizji, to dlaczego ktoś jest ekspertem? Nie dlatego, że ma kompetencje w tej dziedzinie, tylko dlatego, że jest znanym aktorem na przykład. No przecież to jest nonsens jakiś, to jest patologia przecież. Dlatego ja na przykład nie lubię jak za dużo siedzieć na przykład na tych platformach i czytać wypowiedzi znanych osób, bo mnie męczą te wypowiedzi, bo wiem, że ta osoba się nie zna na tym. Ja chętnie posłucham wypowiedzi ekspertów, osób, które się znają, mają doświadczenie w tej dziedzinie, ale nie, że na przykład jakiś jest ksiądz, który jest znany, to on musi się wypowiedzieć, bo nie wytrzyma. Po co?
Po co? Właśnie. Dlatego myślę, że możemy tutaj skierować troszeczkę apel do naszych współbraci, do tego, żeby właśnie zachowywać pewną powściągliwość. Pan Jezus również zachowywał pewną powściągliwość. Widzimy, jak chcieli faryzeusze go pojmać. Pan Jezus wstał, poszedł, minął ich bez słowa i odszedł. Czasami może warto tak się zachować.
Milczenie też jest formą wypowiedzi.
Milczenie jest złotem.
Milczenie jest złotem. Ale też milczeniem czasem jest grzechem, kiedy ja mam obowiązek stanąć moralnie po stronie prawdy, po stronie uczciwości, sprawiedliwości, a tego nie robię. I to jest też kolejna rzecz, nie? Że ja się wypowiadam tam, gdzie nie muszę lub gdzie nie powinienem, a milczę tam, gdzie głos kapłański, głos przedstawiciela kościoła jest niezbędny, jest potrzebny, bo sieje się jakąś nieprawdę, kłamstwo i tak dalej, nie? Natomiast też jeszcze jedną tylko powiem krótką rzecz, że bardzo mnie boli, kiedy na tych platformach społecznościowych prowadzi się jakieś dziwne wojenki wewnątrzkościelne.
O, to jest rzeczywiście trudny temat.
To jest przede wszystkim smutne dla mnie. Bo czemu to ma służyć? Jeżeli zgodnie z Ewangelią masz przeciwko coś bratu, idź upomnij go w cztery oczy, najpierw porozmawiaj z nim, później weź świadka jakiegoś z nim, później dopiero donieś przełożonym kościołowi, ale jest pewien etap, tak? A tutaj ja mam wrażenie takie od razu ciach, jak mgnięcie siekierą, nie? żeby komuś pokazać, gdzie jest jego miejsce, żeby wrócił do szeregu i tak dalej. No nie, no przede wszystkim dobre upomnienie, to ksiądz Krzysztof Grzywocz fajnie powiedział, że dobre upomnienie, dobra krytyka to jest taka, kiedy ktoś po moich słowach krytyki nie czuje się upokorzony i poniżony, ale czuje się kochany przeze mnie. On czuje, że ja to mówię mu, bo go kocham. To jest mój cel zwrócenia uwagi. To nie jest łatwe zadanie, dobrze wiemy, ale jest to istota właśnie dobrej, wzajemnej relacji i wypowiedzi.
Także widzimy, że wiele tematów, wiele spraw jest w tym naszym wikariuszowskim życiu. Wiele wydarzeń, wiele różnych zagadnień dzisiaj też poruszyliśmy. I myślę, że teraz nasi radiosłuchacze będą mogli troszeczkę inaczej spojrzeć na obecność i księdza w tych mediach społecznościowych. Myślę, że też poczują się troszeczkę bardziej znobilitowani do tego, żeby może i zobaczyć niektóre profile parafii, żeby też być w tej sferze wirtualnej naszej pobożności i budowania tej wspólnoty, nie tylko tej narodowej, tej niebiańskiej, tej kościelnej tutaj na ziemi, ale też tej wspólnoty ludzi, która jest przeszeroka, która jest globalna na całym świecie za pomocą sieci.
A zatem na pożegnanie śmiało możemy powiedzieć do zobaczenia w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim do zobaczenia w tym prawdziwym, realnym życiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.